Zanim będę głosił słowo, chciałem wam powiedzieć pewną historię, którą niedawno przeżyłem, która obrazuje jakby może ludzi, ich pragnienia albo ich pojęcie. Szanowni, mamy znajomych i oni zawsze chcieli coś dla Boga robić, tylko że nie zawsze im to wychodziło, ale chcieli robić. Kiedy byłem u nich, mówili, ona mówiła do mnie, bo ja to nienawidzę, w kościele się nie mówi prawdy. Trzeba mówić prawdę. Grzeszy brat, idziesz do brata i mówisz mu prawdę. Nie ma względu na osobę. Nawet do premiera kraju starałem się dotrzeć. Więc to tak brzmi ładnie. Wiele rzeczy w chrześcijaństwie brzmi ładnie, tak? Czy nie? Wiele rzeczy brzmi ładnie. Ale przysłowie mówi, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane, niestety. Bo inne przysłowie mówi, uderz w stół, a nożyce się odezwą, prawda? Czy Bóg może prowokować ludzi? On nie tylko może, on to robi. Bo jeżeli człowiek dostaje słowo, jeżeli Bóg mu się objawia w ten czy w inny sposób i człowiek na to nie reaguje właściwie, to musi być sprowokowany. Co robi, czy jaki rezultat daje prowokacja? Prowokacja powoduje, że nagle człowiek sobie uzmysławia, taki jestem. Nie myślałem, że taki jestem, a taki jestem. I muszę coś ze sobą zrobić. Bo możemy zewnętrznie się temu sprzeciwiać i krzyczeć i cytować wersety, ale tak naprawdę w sercu wiesz, masz problem. Im prędzej się człowiek z problemem upora, tym lepiej temu człowiekowi jest. Jeżeli jednak problem pozostaje, to później trudno się z nim rozstać, bo zapuścił korzenie. Pamiętacie przypowieść Pana Jezusa, kiedy mówił o pszenicy i o konkolu? Mówił o tym, że przyszli ludzie, powiedzieli, Panie, na polu jest konkol, więc może wyrwiemy. Ale Pan Jezus sparafrazuje to, powiedział, on zapuścił zbyt głęboko i szeroko korzenie. Wyrywając konkol, wyrwiecie i pszenicę. Pozwólcie obydwom rosnąć do żniwa. Trudne, prawda? Bo zapuścił korzenie. Ale mój tato był rolnikiem i wiem, że konkol można wcześniej zniszczyć, kiedy nie zapuścił jeszcze takich korzeni. Ale kiedy już mu pozwolisz urosnąć, masz pozamiatane. Plon mniejszy, a jak wyrwiesz, to strata. Więc potrzebujemy pewne rzeczy załatwiać ad hoc. Więc kiedy rozmawiałem z tą znajomą i mężem, nagle musiałem jej zwrócić uwagę, że nie mówi prawdy. W czasie tej wypowiedzi pomyliła się po prostu. Przesłyszała. I ona wtedy zaczęła na mnie krzyczeć. Masz, facet, problem. Powiedziałem, pewnie każdy w życiu ma problem. Nie macie problemu? Szczególnie ze swoim ego. Ja mam. Co chwilę Bóg mnie musi korygować. Bo gdybyśmy nie mieli swojego ego, które jest ułomne, to byśmy nic w życiu nie osiągnęli, tak? Lubicie takich ciapowatych ludzi? Można zabić w człowieku ego. Tylko, że ten człowiek nie do końca będzie osobą. Więc to ego musi być pod kontrolą, ale nie może stracić swojej osobowości. Jak powiedziałem, mam problem. Muszę walczyć ze swoim ego. Muszę je stawiać w miejscu Chrystusa. Ale to nie ja tutaj mam problem dzisiaj. Bo ty mówisz mówić prawdę, ale jak się tobie prawdę powie, to wybuch agresji. A teraz słowo. Będziemy czytać dzisiaj długi urywek z listu do Rzymian, z 2 rozdziału, od 11 wersetu począwszy. aż po werset 29. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu sądzeni poginą. A ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. 13 werset. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem oskarżają się lub też biorą w obronę. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Jeśli ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie i chlubisz się Bogiem i znasz wolę Jego i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon i uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy, ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa? Który chlubisz się zakonem, przez przekroczenie zakonu bezcześcisz Boga? Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeżeli przestrzegasz zakon. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się czym? Nieobrzezaniem. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? Przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz. I nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Tak? Czyli pierwsza rzecz, która wynika z tego tekstu, objawienia, słowa dla was, Bóg nie ma względu na osobę. Bóg nie ma względu na osobę. Czyli całe życie człowiek musi, czy powinien chodzić z Bogiem. W relacji z Bogiem. W relacji z Bogiem. Muszę stać. Chciałem sobie pochodzić. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy się nawracamy, to nie ze wszystkiego Bóg nas wybawia. To prawda czy nie? Wybawia ze wszystkiego czy nie? No bracia, nie wybawia. Pewne rzeczy idą za nami. Rzeczy ważne, główne, Bóg zabiera, ale pewne rzeczy zostają. Dlaczego Bóg zostawia te pewne rzeczy? Ja się zastanawiam. No dlaczego tak jest? To nie mógłby mnie tak uformować na nowo i teraz jestem ideał, tak, w raju. A okazuje się, że jak byłem nerwowy, to zostałem nerwowy. Moja żona mi wiele razy musiała korygować i do dzisiaj mnie koryguje, tak, bo jestem nerwowy. Czasami w swojej porywczości zapominam granic, więc moja żona musi mnie znowu korygować. Znowu się zapomniałeś, tak? Mówię, Boże, już nie tylko jestem nowonarodzony, już jestem w służbie tyle lat i ciągle jeszcze coś za mną się wlecze. coś, co czasami jakby niszczy jakby świadectwo, które chce przynieść, tak? Mówi, Boże, przecież Ciebie reprezentuję. Bóg powiedział, to pracuj. Kiedy człowiek się skupia na tym, to pamięta, ale kiedy masz wiele spraw, to stajemy się rozproszeni i wtedy błędy wychodzą, prawda? Błędy nie przychodzą wtedy, kiedy jesteś silny, skoncentrowany, ale przychodzą, kiedy zła pogoda jest i czujesz się rozbity wewnętrznie. Wtedy, kiedy masz wiele spraw i coś ci jeszcze nie wychodzi i nagle twoje myśli uciekają, koncentracja się zmniejsza, popełniasz błędy. Więc tak naprawdę wiemy, z czym mamy problem, czy nie wiecie? Ja wiem. Pewne rzeczy wiem, pewnych rzeczy pewnie nie wiem, one jeszcze wyjdą. Człowiek do końca życia się uczy, moja mama mówiła i czasami tak bywa, że głupi umiera, ale się uczy, ważne. Więc jeżeli doznajemy pewnych rzeczy, poznajemy pewne rzeczy, to powinniśmy mieć taką mądrość, żeby je załatwiać. Wiecie dlaczego? Bo kiedy człowiek jest jeszcze, nawrócił się jako młody, to ma siłę. Wczoraj słyszeliśmy świadectwo, jak człowiek pracował na linach na wysokości, w takiej grupie alpinistycznej i ktoś na dole uruchomił windę. A on wisiał na linie i winda obcięła mu kawał, wyrwała mu nogę ze stawu. Wyrwała kawał ciała. Długo był rehabilitowany, a dzisiaj znowu jest na linach w górze. I moja żona powiedziała, bo młody, stary by się nie zregenerował. Ale młody się zregenerował, tak? Czyli młody ma silną osobowość albo silny organizm, który potrafi, silną psychikę, która potrafi się odbudować. Jest gotowy do zmian. To przysłowie mówi, że starych drzew to się nie robi. Się nie przesadza, tak? Bo nie przyjmie się. Po prostu jak chcesz zmiany, chcesz drzewo, żeby rosło w jakimś konkretnym miejscu, to posadź je tam, gdzie ono ma rosnąć. Bo może się nie przyjąć, a jak się przyjmie, to będzie karłowacieć. Już nie będzie miało tej siły. Bo z moich obserwacji wynika, że jeżeli człowiek za młodu nie załatwi swoich spraw, to na starość całe zło z niego wychodzi. Całe życie trzymał gardę. Ukrywał. Tak. Ukrywał, że lubi kłamać, albo że lubi to, albo że lubi tamto. Albo że jest sknera. Wiecie, jak to przykre jest, jak czasami odwiedzam jakieś domy i mi mówią, nie wiem, co się z moim tatem stało. Nigdy taki nie był. A teraz nawet na lizaka dziecku nie da. I dziecko przychodzi, wnuczek przychodzi, mówi, dziadku, daj na lizaka. Ile lizak dzisiaj kosztuje? 50 groszy? Nawet nie wiem, ile kosztuje. 2 złote? To dziadka nie stać nawet przy małej emeryturze? Pamiętam, jak mi babcia dawała jajko, mówi, idź do sklepu, to za moich czasów tak było jeszcze. Sprzedaj jajko, dostaniesz lizaka. Z jednym jajkiem goniłem do sklepu. Nie miała pieniędzy, ale jajko miała. Nie była skąpa. Ale wiecie co? Bo ten dziadek, okazało się, całe życie ukrywał, że jest sknera. Jak dawał, to go bolało serce. Wiedział, że trzeba i że go oceniają, więc dawał. Ale ciągle cierpiał. Wtedy był silny w psychice. I sobie radził z tym. Ale na starość człowiek staje się słaby. Tak? Mówimy, że na starość ludzie się robią jak... Jak dzieci. A jakie dziecko jest? Nie umie. Tak? Nieporadne. Bez rodziców się gubi. To niektórzy mówią, nie przeklinaj mnie. Wiecie, ludzie mylą pojęcia. Co innego jest przeklinać, co innego mieć mądrość, tak? Nie będę stary. No, ciekawe. Chyba, że w młodości umrzesz. Nie wierzę w takie rzeczy, tak? Mojżesz też się zestarzał, Abraham się zestarzał, Adam miał ileś tam 700, ileś czy 800 lat, też się zestarzał i odszedł, tak? Więc niezależnie jak długo żyjesz, w końcu się zestarzejesz. I przyjdzie do ciebie pewna ułomność. A Biblia powiada, nie początek zbawia. Wiecie? nie początek zbawia. Gdyby to było tak, że człowiek wtedy, kiedy jest najlepszy przed Bogiem, umiera, wszyscy byliby w niebie. Ale Bóg trzyma nas często do starości, żebyśmy byli świadectwem. Gdyby wszyscy starsi byli świadectwem, to wiecie, czego by nie było w Kościele? Konfliktu pokoleń. Nie byłoby konfliktu pokoleń. A on jest. To znaczy, że akcja rodzi reakcję. To znaczy, że jeżeli starzy się upierają, młodzi się buntują. Nie ma tak? Tak jest. Mam dzieci, mam już wnuki i wiem, że to tak jest. Więc wiele razy muszę się brać w karby i musiałem się, kiedy dzieci mi dorastały, brać w karby i musiałem wiele godzin spędzać na modlitwie, żeby nie to, że one miały problem, żebym ja im problemu nie zrobił. Żebym był dla nich świadectwem, żebym był dla nich zachętą, żeby przeze mnie moje dzieci nie odeszły od Boga albo żeby nie miały zaburzonej relacji z Bogiem. Potrzebujemy tego. Ale pamiętam, jak kiedyś do mojego najmłodszego syna, on jest taki bardzo proroczy i dużo się przez niego nauczyliśmy też, bo jak to jest napisane w Biblii? Z ust niemowląt i sących, tak? Nie tylko chwałę Bóg zgotował, ale uczy nas też. Pamiętam, jak zepsuł mi coś w domu, coś wziął, coś nie powinien wziąć i chciał naprawić, a zepsuł, to tak zepsuł, że po prostu nie do naprawienia. Się zdenerwowałem. Stanąłem przed nim, wiecie, może nie krzyczałem, ale żona mówi, że ja nawet jak nie krzyczę, to krzyczałem. Więc mówiłem do niego takim moja interpretacja, tak? Autorytatywnym głosem. A on stał i płakał. Taki łepek był, nie wiem, 9 lat. Stoi i płacze. Mówię, widzisz? Zrozumiałeś? Zapamiętasz? A on tak na mnie popatrzył, mówi, tato, ty masz, nie wiem, wtedy 40 parę lat miałem. Tato, ty masz ponad 40 lat. I ty nie rozumiesz. Myślę sobie, jak mu zaraz przyłożę. On mi jeszcze będzie mówił, że ja nie rozumiem. A? Zepsuł mi rzecz. A on mówi, tato, pytam się, czego nie rozumiem? No bo ja mam dopiero 9 lat. A ty chcesz, żebym miał twoją mądrość. Ja ci obiecuję, że jak ja będę miał tyle lat, co ty, to będę mądrzejszy od ciebie. Ja ci to obiecuję. Ale teraz nie będę mądrzejszy, bo ja mam 9 lat. I wiecie co? Poszedłem do pokoju ryczeć. Po prostu coś mi powiedział. I wiecie, co wtedy zrozumiałem? Że postawiłem się w pozycji takiej. Jestem pastorem, prezbiterem, w służbie proroczej. Tyle rzeczy zrobiłem. A taki łepek będzie mi psuł. Nie ma względu na osobę. Cokolwiek nie zrobiłeś. Kiedy czytamy Stary Testament, lubicie czytać Stary Testament? Nie wszyscy, kobiety nie lubią. Dzieci zabijali, gwałcili, wielożeństwo. Faceci jeszcze czytają, kobiety to rzadziej. Czytajcie Stary Testament. Ja się nawróciłem czytając Stary Testament. W księdze Ezechiela proroka jest powiedziane, a jeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości, to nie będzie mu się pamiętało ilu dobrych uczynków? Żadnego dobrego uczynku. Żadnego. I się przeraziłem. Jak to jest? Faktem jest, że jesteśmy zbawieni z łaski, nie z uczynków. Ale jednak Biblia też mówi, uczynki wasze idą za wami, tak? Biblię całą trzeba czytać. To nie będzie mi się pamiętało żadnego dobrego uczynku, ale dalej czytam, a tam jest napisane, a jeżeli bezbożny odwróci się od swoich bezbożnych dróg, to nie będzie mu się pamiętało żadnego złego uczynku. I wtedy już powiedziałem, to jest niesprawiedliwe. Ale Boża sprawiedliwość jest inna niż nasza, prawda? Bóg jest pełen łaski. Dlatego człowiek powinien wypracować sobie takie serce i taką relację z Bogiem, że niezależnie od tego, co się wkoło dzieje, chodzisz z Bogiem. Służysz Bogu. I się z Bogiem od Boga nabierasz. Od Boga uczysz się. Zyskujesz, wzmacniasz się. Bo przychodzą czasy złe. Przychodzą czasy trudne. Mówimy, przychodzi przebudzenie i ono przychodzi. Wielu ludzi mi mówi, że przychodzi i oni to widzą. Łatwiej się głosi w Polsce? Łatwiej się głosi już w Polsce? Łatwiej. Naprawdę, ludzie zawsze chcą słuchać. Łatwiej dokonują się pewne cuda i znaki i słyszymy o tym. Niekoniecznie ludzie już z zachodu przyjeżdżają, to robią. Nasi rodzimi bracia modlą się i to niekoniecznie pastorzy i duchowni. Po prostu modlą się dzieje. Łatwiej. Ale wiecie, co jeszcze przychodzi? Przychodzi zwiedzenie. Czyli rzeczy oboczne. Czyli jeżeli rozwija się ruch proroczy, to obok ruchu proroczego zaczyna się rozwijać co? Wieszczenie. Czyli duch wieszczy. Była taka dzieweczka w Biblii? W Dziejach Apostolskich? Miała ducha wieszczego? Dosłownie ducha Pytona? Groźnego ducha? Po co to wszystko jest? Albo ludzie, którzy namawiają do kultu maryjnego, różańca i innych rzeczy, dokonują więcej cudów niż u nas w Kościele Zielonoświątkowym się to dzieje. I zastanawiamy się, dlaczego? Tak? Może nie dostaniemy pełnej odpowiedzi, ale na pewno jest napisane w Biblii, przyjdą i powiedzą w imieniu Twoim. I powiem im, nigdy was nie znałem, tak? A myśmy przecież dokonywali cudów, a myśmy prorokowali, a myśmy uzdrawiali i demony wychodziły. Idźcie precz ode mnie. Tak? Bo Bóg powiedział, i ludzie o tym nie pamiętają, że Bóg jest, i tu jest taka cecha bardzo negatywna, wydawałoby się. Jakim Bogiem jest? Zazdrosnym. To jest negatywna cecha, wydawałoby się, tak? Ale on mówił, mojej chwały, mojej chwały, mojej chwały nie oddam nikomu. To jest świętokradztwo. To jest coś strasznego. Odebrać chwałę Bogu. Pamiętam, jak pastorowałem w Prudniku, zaczęła do nas przychodzić kobieta, taka może pod 60, i kulała. Podszedłem do niej kiedyś, powiedziałem, czy ona nie nawróciła się jeszcze, zaczęła dopiero przychodzić, tak się przyglądała. Podszedłem do niej kiedyś po nabożeństwie, pytałem się, a co z pani nogą, że pani kuleje? A, bo mam taką chorobę jakąś, którą lekarze nie potrafią ujarzmić. Rozrasta mi się noga, to jest tak zwana słoniowatość. No, ona jest, robi się taka jak słup, bez kształtu nogi, tylko już taki słup się robi. I ciężka, i swędzi, i różne rzeczy się tam dzieją. Powiedziałem, jeżeli by pani chciała, to możemy się pomodlić. A to myślę, że nie zaszkodzi. Pomodliliśmy się. Za 3 dni przyszła na nabożeństwo. Noga jak u modelki. A później znikła. Nie było jej. Tylko raz się pokazała po uzdrowieniu na nabożeństwie i jej nie było. Kiedyś sobie idę przez miasto, bo nie mieszkałem tam, dojeżdżałem. Przyjechałem sobie, idę przez miasto, widzę, idzie ona. Podszedłem do niej, pytam się, dzień dobry, jak się pani czuje? A dobrze, widzę, że jest pani uzdrowiona. Wie pan, pastorze, bo to moja córka z Niemiec przywiozła mi taką maść. Jak posmarowałem 2 razy, zeszło. I tak na nią popatrzyłem, powiedziałem, wie pani co? Stosowała pani przez 5 lat leki, nie działały, tak? Pani myśli, że te niemieckie leki są z innych koncernów farmaceutycznych niż polskie? Polska etykietka jest, tak? A te leki są takie same. Więc ja dzisiaj pani powiem tak. Jeżeli to leki pomogły Pani na tą nogę, to Pani będzie zdrowa. Ale jeżeli to Bóg i Pani nie oddała Mu chwały, to choroba wróci. Bo Pani odebrała chwałę Bogu. I za dwa dni choroba wróciła. Mój znajomy z Kanady powiedział, wiesz co, w Kanadzie to by Cię do więzienia za to wsadzili. Powiedzieli, mógłbym pójść do więzienia. Ale powiedziałbym to samo. Bo mojemu Bogu chwały nie wolno odebrać. Mój Bóg będzie uwielbiony. I mnie żadnym więzieniem nie straszcie. Będę głosił Ewangelię. Ja wiem, że to jest trudne. Ale ludzie często przychodzą i chcą coś od Boga, a później mówią, że to wcale nie Bóg. Nie może tak być. Jest odpowiedzialność. Bóg jest Bogiem i Bóg jest na tronie. Nikt Boga nie zdetronizował i nie zdetronizuje. Wiecie, co mi moja znajoma powiedziała, która... Niektórzy tego nie lubią, ale ona wykłada Słowo Boże, nauczycielem Słowa Bożego jest. Więc stoi za kazalnicą, głosi do zboru. Powiedziała coś, co zaszokowało wielu ludzi, usługiwało u nas na obozie proroczym. Tak, a propos, zapraszam Was. Nabór mam już. Diabeł nie jest dla Boga przeciwnikiem. Wielu ludzi mówi, jak to nie? Jak nie? Zawsze walczy z Bogiem. Ona powiedziała, nie jest dla niego przeciwnikiem. Bóg zabije go tchnieniem swoich ust. Diabeł nie dorasta Bogu do pięt. Co to za przeciwnik? To nie jest przeciwnik. On się uważa za przeciwnika Boga. Ale Bóg jest tak wielki, że on nie ma przeciwnika. On jest tak potężny i ma taką moc, i ma taką jasność, że żaden nie ma przeciwnika. Diabeł uzurpuje sobie to prawo, ale zawsze musi stanąć przed Bogiem w pokorze. Tak? Mało tego, Bóg powiedział do nas przez Słowo Boże, dajcie temu złemu odpór. Najpierw poddać się trzeba Bogu, ale sprzeciwić się diabłu. I co on ma wtedy zrobić? I co na pewno zrobi? Ucieknie. Czyli to jest przeciwnik? To dlaczego się go boimy? Skoro to nie jest przeciwnik? Skoro nam został dany autorytet, i skoro dana nam została moc, to dlaczego się go boimy? Bóg pewne rzeczy ustanowił w mocy. Więc po pierwsze, Bóg nie ma względu na osobę. Jeżeli dzisiaj startuję z pozycji, już tyle dla Boga zrobiłem, czy zrobiłam, wykonałem tyle dzieła Bożego, więc teraz mogę sobie odpocząć. A kiedy człowiek się rozluźni, jak się rozluźnię, na przykład to mi coś z ręki leci. Nie jestem dosyć, ta ręka jest mniej sprawna. Jak trzymam coś i się rozluźnię, patrzę, poleciało. Nie powinno, a poleciało, tak? Kiedy człowiek się rozluźni, kiedy nie trzyma straży, przychodzi złodziej i kradnie, tak? Pamiętacie, jak Jezus mówił? Czuwajcie. Bo jeżeli nie będziecie czuwać, a nie wiecie, kiedy przeciwnik wasz przyjdzie, to on przyjdzie w momencie którym? Kiedy się nie spodziewacie. Podkopie twój dom, zwiąże mocarza i ugrabi sprzęty. Więc Jezus pod koniec swojego życia najczęściej mówił słowa czuwajcie. Bądźcie czujni, bądźcie skupieni, miejcie ten fokus, uwagę, żeby trwać w słowie. Tak? Wyłączyło mi się. Nie, już mam. Nie. Łatwiej mi się tu przewija. Dzięki. Moi chłopcy by się ze mnie śmiali. Przepraszam, może by się nie śmiali. Następna rzecz, która jest tutaj powiedziana, to, że jeżeli jesteś w kościele zielonoświątkowym, baptystycznym czy jakimkolwiek ewangelikalnym, nie daje ci przepustki do nieba. Tak to jest napisane? Tak to jest napisane. Popatrzcie, bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszeni, bez zakonu poginą, a ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Wymóg pewien? Wydaje się, wiecie, jak ja się nawróciłem, to sobie tak wyobrażałem. I tak mi też mówiono. U nas w kościele, wtedy jeszcze był ZKE, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, nie mamy tradycji. Tradycja jest tam. A u nas nie ma tradycji. Ale kiedy pozwolono mi pierwsze nabożeństwo prowadzić i chciałem, żeby do modlitwy uklękli, to oni wstali. Pytam się, dlaczego nie uklękliście? Taki byłem bezczelny trochę, tak? Stałem za kaznicą, prowadziłem. Miałem mikrofon. Nie było mikrofonu. Przepraszam. A oni mi mówią, bo bracie nie zna. Pierwsza modlitwa jest zawsze na stojąco. To druga jest na klęcząco. Gdzie ja jestem? Tradycja jakaś. To głupia tradycja, tak? Wiele rzeczy było takich. I zauważyłem, że ludzie mają tradycję. I mają swoje nawyki. Gdyby słuchali ze zrozumieniem, wiecie, że kiedy mój syn chodził do szkoły, do gimnazjum i przygotowywał się do testów egzaminacyjnych, tych końcowych, przeczytałem te testy i tam jest napisane, jeden z punktów był, czytanie ze zrozumieniem. I sobie myślałem, kto głupi układał te testy, jak to można czytać i nie rozumieć? A okazuje się, że można. Wielu ludzi czyta Biblię i nie rozumie. Bo kiedy ty czytasz i rozumiesz, to myślisz, że wszyscy rozumieją. Niekoniecznie. Mówisz do człowieka i on ci kiwa głową. Ja czasami pytam, co ja powiedziałem? Jak mi usłyszę, co ja powiedziałem, to po prostu mówię nie. W życiu tego nie powiedziałem, tak? Więc nie ci, którzy zakonu słuchają, są usprawiedliwieni. Nie ci, którzy zakonu słuchają. Wiecie, że mieliśmy takiego człowieka, który czasami nawet głosił słowo, później mu już zabroniłem. I kiedyś wrócił, powiedział, pastorze, byłem na ulicy i głosiłem ludziom Ewangelię. Powiedziałem, bracie, dumny z ciebie jestem, tak? Komu głosiłeś, powiedz? Ilu ludzi słuchało Ewangelii? A on mówi, tak. Bo wiesz, pastorze, bo to jest tak, że ci ludzie nie chcą słuchać Ewangelii. Więc ja im głosiłem, bo taki zadowolony, wiecie, to troszkający życiem, nie? Więc ja im głosiłem, ale oni nie chcieli słuchać. I się tak uśmiechnął i z taką satysfakcją, nie będą mieli wymówki, pójdą do piekła. I ja tak stanąłem, Boże, co ty powiedziałeś? On mówi, no, pastorze, nie będą mieli wymówki, bo głoszona była Ewangelia, oni jej nie przyjęli, no słyszeli, są świadomi, a kto świadomie grzeszy? Powiedziałem, to ty im głosiłeś i masz satysfakcję, że pójdą do piekła? Czy po to Chrystus posyła ludzi do głoszenia Ewangelii? Czy ty masz tu coś tam? Może śrubki ci się poprzestawiały? Powiedziałem, nie będziesz głosił Ewangelii. Nie będziesz głosił, tu w kościele nie będziesz już nigdy nie stanie za kazalnicą. Do widzenia. Jak można mieć takie serce? Jezus przyszedł na krzyż umierać za każdego grzesznika, a ty głosisz im, żeby do piekła poszli? Ty kooperujesz z diabłem, chłopie. Ale nie miał tej świadomości. Czasami słuchamy zakonu, wiecie po co? Żeby mieć haka na brata. Żeby mieć haka na siostrę. Żeby mu powiedzieć, wiem, że grzeszysz. Tak mi ktoś powiedział, a kto ci dał prawo mnie napomnieć? Przypatrz się na swoje. Tak? Powiedziałem, dobrze, przypatrzmy się. Kaznodzieja musi być jak otwarta księga, tak? Chcą twojej... ci zaglądnąć, to mogą zaglądnąć. Bo inaczej nie będziesz wiarygodny. Powiedziałem, przyglądnijmy się. Ja robię swoje błędy, tylko istotna różnica między mną a tobą jest taka, że ja robię te błędy nieświadomie albo z powodu niemocy pewnej. Ale ty robisz je świadomie. Ty trwasz w tym. Ty to chcesz, ty to kochasz. Słuchasz zakonu, słuchasz słowa i nie chcesz się przemienić. W ogóle nie wykonujesz pracy w tym kierunku. A ja tą pracę wykonuję. I mówię to świadomie przed Bogiem. Więc to, że zakon słuchasz i że czytasz, jest dla ciebie bardziej obciążeniem, jak nobilitacją. Nobilitacją i pożytkiem jest wtedy, kiedy słuchając zakonu się przemieniasz. Kiedy go przyjmujesz, kiedy rozumiesz serce Boga, kiedy rozumiesz, czego Bóg od ciebie chce. Bo nie ten jest Żydem, który jest nim zewnętrznie. Tak? I nie to obrzezanie jest, które jest obrzezaniem zewnętrznym na ciele, ale obrzezanie serca jest ważne. Obrzezanie serca. Więc Bóg mówi tutaj do nas, byśmy mieli serce otwarte, byśmy mieli empatię i miłość i byśmy umieli zapłakać, kiedy widzisz grzech. Oburzyć się z jednej strony, ale zapłakać z drugiej. Żeby człowiekowi pomóc. Żeby człowiekowi pomóc. Wiecie, nawróciła się kiedyś w Polsce prostytutka. Zaczęła przychodzić na nabożeństwo. Ktoś zgłosił na ulicy, przyszła na nabożeństwo. Zaczęła chodzić na nabożeństwo, ale przychodziła ubrana, jak się zawsze ubierała. Tak? No i ludzi skręcało, szczególnie facetów. Długie nogi, popachy. Spódniczka taka, że prawie jej nie było. Dekolt taki, że... No i w końcu, tylko że ci ludzie byli mądrzy. Poprosili pewną siostrę z kościoła, powiedzieli, siostro, porozmawiaj z nią. Nie chcemy jej korygować, bo to ona dopiero się nawróciła. Porozmawiaj z nią. I ona, starsza siostra, tak podeszła. Słuchaj, Sylwunia, czy ty kochasz Pana Jezusa? Ale kocham, po prostu w życiu czegoś takiego nie przeżyłam. Czy lubisz chodzić na nabożeństwa? Bardzo. I czy byłaś gotowa była poświęcić się dla Jezusa? Wszystko dla Jezusa. A czy mogłabyś zmienić strój? No jasne. To dlaczego tak przychodzisz ubrana do zboru? Bo nie mam innych ciuchów. A jak przestałam zarabiać, to nie mam kasy. I nagle ci tacy pobożni w kościele zobaczyli, że ona przychodzi nie dlatego, że chce przychodzić tak ubrana, tylko nie ma wyboru. Nie ma w co się ubrać, bo tylko takie stroje miała. Więc ona mówi, jak ja ci kupię kieckę jakąś taką do ziemi, a nawet w worku bym przyszła, bo ja kocham ten kościół, kocham Pana Jezusa, ale nie mam. Kupili jej strój i kobieta zaczęła chodzić do zboru. Nikogo nie gorszyła, tylko trzeba było pomyśleć, a nie oskarżyć, tak? Zrozumcie, że stawiane są nam pewne wyzwania. Bo przychodzi czas poruszenia i wiecie, że jest takie miejsce w Biblii, które mówi z powodu was. To też do Rzymian jest. Ludzie co robią? Bluźnią imieniu Bożemu. Jak to? Z powodu nas, chrześcijan? Nawróconych, mówiących językami, bluźnią, jeżeli masz złe świadectwo. Jeżeli jesteś hipokrytą. Jeżeli co innego w kościele jest głoszone, a ty co innego robisz. Kiedy za tobą zamykają się drzwi w domu, jesteś innym człowiekiem. Myślicie, że sąsiadzi nie wiedzą? U nas na wsi, my na wsi mieszkamy, się mówi, wiedzą sąsiedzi, kto na czym siedzi. Tak? Wiedzą. A w bloku nawet jak głośniej bekniesz, to sąsiad słyszy. Tak? A moja znajoma opowiadała mi kiedyś, tak koleżanka, rozmawialiśmy. Ja mówię, wiesz, mieszkam przez ścianę z takim małżeństwem. One chyba do was chodzi. I mają sypialnię. Tam, gdzie ja sobie siadam. I już wiedziałem, że będzie ostro. Pytam się, i co, słuchasz? Ona mówi, słucham. Słucham, bo nigdy mój mąż się do mnie tak nie odzywał. Jak on do niej czule mówi, jak ona z nim rozmawia. Mówi, to jest poezja. Nie mi, że jestem zboczona. Nie chodzi mi o to inne odgłosy, ale ja chcę nauczyć się, jak się rozmawia. Oni wyglądają na takich normalnych ludzi, ale tyle ciepła przez tą ścianę wali, po prostu, że ja nie mogę wytrzymać, ja muszę tam siedzieć. Sobie pomyślałem, ratunku. Rażę takie za cienkie ściany. Ale z drugiej strony pomyślałem, może i dobrze w tym przypadku. Bo ta kobieta zaczęła myśleć o Bogu. Bo zobaczyła świadectwo, czy usłyszała świadectwo. Że nie trzeba ty taka, owaka, czy co tam, tak? Że się nie kłócą, nie wiadomo co, tylko że rozmawiają ze sobą jak dwa gołębeczki. Świadectwo. Obrzezanie serca. Więc Bóg przychodzi i mówi, że musimy wykonać pracę. Że musimy wykonać Boże dzieło. Że powinniśmy stanąć Bogu do dyspozycji, bo robotników ciągle jest mało. A żniwo jakie? Duże. Duże. Czy bycie chrześcijaninem jest łatwe więc? Czy jest proste? Myślę, że nie. Bo ludzie mają nabitą głowę wiedzą, różną wiedzą, ale jakby pewnej wiedzy nie stosują. Jest powiedziane, uważa się za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci. Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? I takie, który mówisz, nie kradnij, a kradniesz, tak? U nas w Boże był taki człowiek, który mówił, nie wypłaciłem moim pracownikom, bo nie mam z czego. To ty nie wiedziałeś, że nie będziesz miał z czego? Tak? Pracowali cały miesiąc i nie dostają wypłaty? Nie wiedziałeś, że nie będziesz miał tych pieniędzy? Powiedziałem, jesteś złodziejem. Jesteś złodziejem. Ale drugi przedsiębiorca powiedział, wiesz, nie mam na chleb. Przecież masz zakład pracy, ale wypłaciłem pracownikom. I sobie nic nie zostawiłeś. Nie, bo pracownik pracował, ja mu obiecałem zapłacić. I dla mnie nie zostało. Powiedziałem, wiesz, jesteś mąż Boży. Szacun po prostu. Powiedział, no jak, człowiek pracował na mnie, tak? To mój błąd, że gdzieś tam coś zrobiłem. Czy ktoś zatrzymał płatności? Powiedział, nie będę złodziejem. Albo niedawno dawałem synowi pieniądze, które mu już dałem, tylko zapomniałem. Człowiek na starość zapomina. I on mówi, no to dałeś mi już. A żona mówi, jak ci daję, to bierz. 350 zł, to nie tak mało. A on mówi, przez głupie 350 zł mam do piekła pójść? Mama, co ty? Tato mi to dał i to jest okej. Załatwione. Więc tato, już załatwione. Masz z powrotem. I byłem dumny z mojego syna. Że rozumiał zasady. Że nie wziął. Bo tato nie pamiętał. Tak? Więc drodzy, kiedy przychodzi przebudzenie, jak już wspomniałem, obocznie są różne rzeczy. Jedni uzdrawiają z nie tego źródła, inni prorokują z nie tego źródła. Inni nauczają w różny sposób. I to, co możemy powiedzieć, to to, że jeżeli w Kościele nie będziemy dawać Duchowi Świętemu działania, jeżeli nie będzie daru rozpoznawania duchów, jeżeli nie będzie daru mądrości i poznania, tak? Już nie mówię o darze proroczym, ale o takim darze poznania, to nie będzie dobrze. Bo zło będzie się wciskać do Kościoła. Wiecie po co? Żeby Kościół nie był świadectwem. I żeby ludzie powiedzieli, to czym to się różni? To czym to się różni? Zapłacimy cenę, czy nie zapłacimy? Nie wiem, czy wam to opowiadałem. To jest dla mnie taka fajna historia. Mój znajomy pastor świętej pamięci nabył sobie działkę taką, wiecie, pracowniczy ogród działkowy. Nie wiem, tam 4 ary czy ileś. No ale nie było tam wodociągów, więc żeby podlewać, trzeba było każdy albo do spółki z kimś, albo samodzielnie wykopać sobie studnię, czy wybić studnię. Więc ludzie zamówili, każdy sobie zamówił różdżkarza, radiestetę, przychodził tam z tymi różnymi urządzeniami i szukał wody. No ale pastor przyszedł na swoją działkę i synowie do niego mówią, tato, no to jak? Zawołać tego radiestetę do nas czy nie? No bo musimy wiedzieć, gdzie kopać, tak? Ojciec mówi, ale to jest diabelstwo, nie? Nie będziemy się radzić duchów czy kija, tak w Biblii jest napisane, kto radzi się drewna? Nie będziemy się radzić, poradzimy się naszego Boga. Panie mówi, ale jak? Masz taki dar? Stoją, chłopcy się śmieją z niego, jego synowie. A on mówi, wy się nie śmiejcie, tylko wy za łopaty i rozbierajcie się, bo będzie ciężko, będziecie się pocić, a ja idę się modlić. I chodził po działce i się modlił. I wreszcie stanął w jednym miejscu działki i mówi, takie mam odczucie, że tu. No i będzie tak, dobra, tato, pastor i ojciec. Trzeba posłuchać, tak, kopią. Dokopali się do skały. Już ileś kręgów wstawili i dokopali się do skały. Po prostu. I mówię, tato, ta twoja duchowość, ty po prostu się zastanów. Nie lepiej było radiestetę wezwać? Bóg by ci przebaczył. A wodę byśmy mieli. I skały by nie było. A tato mówi, no, myślę, że lepiej, że nie zawołaliśmy. Musimy wezwać firmę. Wezwali firmę z wiertłem, przewiercili się przez metr skały i jeszcze trochę pokopali, była woda. Na drugi rok była susza, wszystkie studnie wyschły, ale u niego woda była. I kiedy ludzie przychodzili do niego po wodę, sąsiedzie, czy możemy wody z twojej studni? Jak to jest, że ty masz wodę? Bo jak się Boga radzi, to masz. A jak diabła się radzisz, to dzisiaj masz, jutro nie masz. Zapłacił cenę? Czy to jest ryzyko? Myślicie, że mu było łatwo, jak jego synowie stali i mówili, a co ty, tato duchowy, taki jesteś? Popatrz, do czego nas doprowadzi. Narobiliśmy się cały dzień, nakopaliśmy się i nic z tego. To jest cena. Ale jeżeli ufasz swojemu Bogu, jeżeli chodzisz ze swoim Bogiem. Ale ludzie chcą wszystko instant. Na obozie proroczym mówiliśmy o wizualizacji. Wiecie, co to jest wizualizacja? Chrześcijanie dzisiaj na przykład, nie wiem, jakie wy macie pojęcie, dla mnie to jest obrzydliwe. Dla mnie osobiście. Tak, nie mówię, że to jest teologia. To jest moje odczucie, tak? Jeżeli skrzywdzono cię w dzieciństwie, to nie możesz być inaczej uleczony, jak musimy zrobić taką terapię, że musisz się cofnąć do tego momentu, w którym cię skrzywdzono. Czyli jak ojciec cię zamknął w szafie za karę, jak miałeś 5 lat, to musisz się cofnąć do wieku 5 lat i wyobrazić sobie, że jesteś w szafie i odczuć te odczucia. Ja nie byłem na takiej sesji, ale chrześcijańskiej sesji. Ale niektórzy byli i opowiadali mi. Facet, który miał 60 lat, płakał jak małe dziecko głosem 5-letniego chłopaka. Zmienił mu się głos i zachowanie, siadł tak w pozycji infantylnej i powiedział, jestem w szafie, ojciec mnie zamknął, jaki mam ból. I tak krzyczał i płakał. I wtedy prowadzący mówił, no to teraz mu przebacz. Przebaczam mojemu ojcu, zrobił mi krzywdę, ale mu przebaczam. No i powiem, później wyprowadzając tego stanu człowieka, mówią, jesteś teraz wolny. I ludzie mówią, to działa, jestem wolny, już nie mam problemu, już się nie boję ciemności, nie mam klaustrofobii, nie mam czegoś tam. I sobie pomyślałem, to tak jakby Jezus był ograniczony. To są socjoterapia, to jest takie socjotechnika. To są metody często okultystyczne, w które ja nie chcę wchodzić. To nie tak powinno być. Przychodzimy do Chrystusa, on mówi, pójdźcie, przyjdźcie do mnie, którzy spracowani, obciążeni jesteście, a ja wam co zrobię? Do szafy was poślę? Każę wam się cofnąć w rozwoju? Nie. Przyjdźcie do mnie, a ja wam dam ukojenie. Ja was wyprowadzę. Albo kiedyś, pastorze, pamiętasz, tak? Uczono nas. Chcesz się zbliżyć do Jezusa? Czytaj Biblię. Módl się. Tak nam mówiono, nie? To prawda. Post sobie weź. Szukaj Bożego oblicza. Szukaj kontaktu z wierzącymi ludźmi. A dzisiaj co się mówi? Włącz sobie muzykę relaksacyjną i sobie wyobraź, że przyszedł do ciebie Pan Jezus. I nagle go widzisz. I możesz teraz, widzisz, jesteś na łączce, weźmiesz Pana Jezusa za rączkę i sobie teraz pochodzicie, pogadacie. Żadnej modlitwy już nie trzeba. Czytania Biblii też niekoniecznie. Po prostu. Wizualizacja. Ja w okultyzmie nie byłem, ale ludzie, którzy byli w okultyzmie, mówią, to są metody okultystyczne. Później spotykasz przewodników duchowych, przychodzą i ci się manifestują. Tak? I ludzie mówią, to jest okej, my przeżywamy. Ale moja znajoma z Kanady była w New Age i wiecie, powiedziała, kiedy byłam tam i kiedy wychodziłam z ciała i odbywałam podróże astralne, to przychodzili do mnie ci przewodnicy, dwóch przewodników. Jaśni, jak aniołowie. Była piękna muzyka i nie chciało się stamtąd odejść. Taka aura piękna, pokoju i czegoś. Aż w pewnym momencie kazali jej coś zrobić, co było złe i ona miała świadomość tego, że to jest złe i powiedziała nie. I nagle te piękne istoty przeistoczyły się w potwory. I powiedział jej, głupia babo, co ty myślisz, że to, co widzisz, to prawda? My tu mamy władzę. Jesteś tak głęboko, że my mamy nad tobą władzę. Ona powiedziała, nie, bo modliłam się do Jezusa Chrystusa modlitwą Ojcze Nasz, bo była katoliczką wtedy jeszcze. Więc nie macie nade mną władzy. Wróciła więc do ciała i wyszła z tej sekty. Powiedziała, to są metody okultystyczne. Ale chrześcijanie łatwo chcą w to wejść. Dlaczego? Bo masz instant, nagle. Nie musisz czekać w modlitwie. Nie musisz załatwiać, tak? Nie musisz walczyć o to. Możesz mieć natychmiast. Nie musisz się zmieniać. Jeszcze ci ktoś powie, do mnie ktoś powiedział, ja wczoraj z Jezusem za rękę chodziłem, a ty? Powiedziałem, a ja nie. No to o czym tu gadamy? Bracie, pokutuj, tak? Albo się naucz. Całe życie z Jezusem chodzę. Może nie za rękę. Nie chcę tak praktykować mojego chrześcijaństwa. Chciałbym wam powiedzieć więcej o odpowiedzialności. Im bardziej przychodzi przebudzenie, tym bardziej poprzeczka jest do góry, nie niżej. Wydaje nam się, że będzie dużo łatwiej. Pewnie, że ludzie będą łatwiej słuchać, ale wiele zwiedzenia przyjdzie. Jezus, czy inaczej apostołowie pisali, Jan szczególnie, i wielu antychrystów już wyszło na ten świat w pierwszym wieku chrześcijaństwa. Już wielu antychrystów wyszło na świat. Więc dzisiaj chciałbym się zapytać, czy jesteś Żydem zewnętrznie, czy jesteś Żydem wewnętrznie? Wiecie, nie mówimy o narodzie, mówimy o relacji z Bogiem. Czy jesteś Bożym dzieckiem? Tylko w formie, czy też masz to wewnątrz siebie? Czy wzrastasz w Bogu? Czy wydajesz owoc? Czy chętnie służysz? Czy też nie? Oto Pan powiada, przychodzi czas poruszenia, ale potrzebujecie zweryfikować swoje życie. Ja nie wiem, do kogo konkretnie to jest słowo, ale to jest słowo napomnienia. To jest słowo napomnienia. To jest słowo, że gdzieś się ktoś zatrzymał, czy ktoś, jeden, czy nie jeden, zatrzymał się i czerpie z tego, co było. To przeszłość, tak? To przeszłość. Pamiętam, jak jestem lekarzem weterynarii zawodu i niedaleko od was miałem staż na granicy. I przychodzi do mnie taki lekarz, jak wtedy młody student, tak? Nie student, już po studiach byłem, na stażu. Ale młody człowiek jeszcze. Przychodzi do mnie lekarz, który tak pod 50 i mówi, kolego, miło mi, że przeszedłeś do nas, bo my studenci, ja tak na niego patrzę, my studenci, ciekawe, facet 50 lat. Ciągle żył tym, że jest młody. Kiedy pierwszy raz powiedziałem, że jestem już starym człowiekiem, miałem ponad 50 parę lat, ktoś powiedział, nie mów, bracie, że jesteś stary. Tak, może to nieładnie brzmi. Już się starzeje. Już komórki mi niektóre umierają. Fałdki się robią mimo kremów, które stosuję. Są różne dolegliwości starości, tak? Gorzej się połyka. Macie taki problem, starsi ludzie? Tak, gorzej się połyka. Częściej w gardle zasycha, chrypka częściej przychodzi. To są dolegliwości wieku. Tego nie unikniemy. Więc nie żyjmy przeszłością. Muszę teraz patrzeć, że niedługo odejdę. Może za 20 lat, a może krócej. Ale już niedługo. Więc muszę stworzyć platformę dla moich dzieci, wnuków, kościoła. Chcę być świadectwem. Chcę być jak Mojżesz, który pobłogosławił Jozuego. Jozue był pobłogosławiony. I Jozue się Mojżeszem nie zgorszył. Chcę, żeby ludzie wzięli dziedzictwo. I chcę, żeby Kościół prosperował. Chcę, żeby ludzie nauczyli się walczyć ze złymi rzeczami i żeby w Kościele było rozpoznanie. Żeby ludzie nie nazywali pozytywnym, co wygląda na pozytywne, ale pozytywne nie jest. Żeby nie mówili, że człowiek jest żywy, kiedy tylko ma imię, że żyje. Tak jest w Biblii napisane? Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Nie sądźmy z pozoru. Bądźmy żywi. Bądźmy żywi. Więc jeżeli myśleliście, że dzisiaj będzie ładne kazanie, to nie jest. Ono mobilizuje was do działania, do wysiłku, do działania, tak? Ono was mobilizuje. Bo przychodzi coś wielkiego. Może dzisiaj skupieni jesteście na małych sprawach, które w tym momencie wydają się duże. Ale kiedy przyjdzie przebudzenie, to te małe sprawy nie będą wcale duże. One będą marginalne, a nawet niezauważalne. Ale wy macie być gotowi. Nie tylko młodzi, ale i starzy. Bo to starcy siadali w bramie. To starcy byli świadectwem. Młodzi byli siłą napędową, ale to od starczych oczekiwano mądrości. Dlatego też w Biblii jest powiedziane, przed siwą głową co zrobisz? Wstaniesz, oddasz szacunek, tak? Przed siwą głową, na siwą głowę trzeba sobie zasłużyć. Nie każdy, kto ma siwą głowę, ma siwą głowę. Na siwą głowę trzeba sobie zasłużyć, na ten szacunek, który z tego wynika. Potrzebujemy tego. Więc Bóg wzywa was. Po pierwsze mówi, nie mam względu na osobę i nie błyszcz Bogu swoimi zasługami. Bóg dzisiaj patrzy na twoje życie, dzisiaj cię widzi i widzi twoją przyszłość, tak? Jeżeli chodzisz z Bogiem, będzie ci się pamiętało całą przeszłość. Ale jeżeli zejdziesz z Bożych dróg, żadnego dobrego uczynku ci nie będą pamiętać. Więc nie mów, coś zrobiłem. Masz ciągle robić, masz ciągle wzrastać. Ci, którzy gdzieś chowają swoje trudne, brudne rzeczy po domach, jak Achan zakopał swoje przeklęte rzeczy w namiocie. Czas to oczyścić, czas to wyrzucić. Bo Bóg tak to widzi. To przynosi przekleństwo. To trzeba oczyścić. To trzeba uwolnić dom, tak? Zmienić mowę w domu. Zachowanie w domu. Pewne rzeczy powyrzucać z domu. Trzeba. A jeżeli ktoś przyjdzie i ci coś powie. To jest jedna z ostatnich rzeczy, które chcę wam powiedzieć. Tego Bóg mnie nauczył. Całej historii nie opowiem, bo jest długa, ale konkluzja jest taka. Bóg mi powiedział, kiedy ktoś ci powie coś, co uznasz za nieprawdziwe, napomni w ten sposób ciebie, to nie kłóć się z nim, nie odpowiadaj mu natychmiast, tylko powiedz mu tak. Ja pójdę do swojej komory, będę pościł i będę się modlił, będę czekał na Boga, co on na to ma do powiedzenia. Nie kłóć się. Ale idź do komory. Nie tylko to powiedz, ale idź. Wtedy zachowasz swoje serce czystym. I wtedy nie będzie rozbicia między braćmi. I wtedy będziesz mógł powiedzieć, byłem, modliłem się. I Bóg mi wskazał. To i to mam do zmiany. Ale to i to jest okej. Tylko ty to źle widzisz, tak? Więc potrzebujemy takiej pokory w relacji ze sobą. Nie tak, jak często słyszę, a kto ci dał prawo? Dał mi prawo. Kto mi dał prawo? Biblia mówi, widzisz, że brat twój grzeszy? To idź napomnij go sam na sam, tak? Dostaliśmy prawo? Czy nie? Tak? Każdy. Jeżeli jesteś bratem czy siostrą, masz prawo. A nawet obowiązek. Bo jeżeli nie pójdziesz, nie powiesz, a naprawdę tam jest grzech, to Biblia powiada, też Ezechiel prorok, czy Bóg przez Ezechiela powiedział: jeżeli ktoś grzeszy i ty go nie napomnisz, to on umrze z powodu czego? Swojego grzechu. Ale kto odpowie za jego grzech i śmierć? Ten, który go nie napomniał. Czyli to są pierwsze rzeczy, które do mnie dotarły, jak się nawróciłem. Mamy mówić w miłości, ale mamy mówić, nie możemy milczeć. Nie może być tak, że się boimy. Nie może być tak, że się boimy. Kiedy się nawróciłem tylko i poszedłem na taki zjazd młodzieżowy, pewien człowiek się niewłaściwie zachowywał i podszedłem do starszych zboru i powiedziałem: on się źle zachowuje, czy możecie mu zwrócić uwagę? Bo ja dopiero się nawróciłem, ja się nie znam tak. I wiecie, co mi powiedzieli? To jest człowiek nie do ruszenia. Zbór składa się w większości z jego rodziny. Jak go dotkniesz, to po prostu ci się nie opłaci. Ja tak stanąłem się. To ja? Gdzie ja przyszedłem? Jak to jest? To klany rządzą w Kościele? To nie Chrystus jest głową Kościoła? Jak to jest? I powiedziałem: możecie mnie wyrzucić. Możecie mnie napiętnować, ale ja do niego pójdę i mu powiem. A ty jak chcesz, to idź. Poszedłem, go napomniałem. Powiedziałem: jesteś łajdak, robisz źle, zaczepiasz dziewczyny, robisz niewłaściwe uwagi. Jesteś zgorszeniem na tym miejscu. Tu przyszło wielu ludzi ze świata, a ty jesteś zgorszeniem i patrzą na ciebie jak na dziwowisko i ty myślisz, że tobie wolno? Pierwszy raz ktoś mu zwrócił tak uwagę. Powiedziałem: nie będę milczał i nie zgodzę się na grzech. Nie zgodzę się na grzech. Więc przychodzi czas poruszenia. Ale Bóg chce, żeby Kościół był gotowy. Bóg chce, żebyście pozałatwiali sprawy, żebyście pilnowali swojego chodzenia z Bogiem, żeby Słowo było na pierwszym miejscu, Boże Słowo, żebyście czytali ze zrozumieniem i żebyście przyjmowali do siebie, tak? Do siebie. Wtedy przyjdzie wzrost. Wstajemy, pomodlimy się.